Michał Śmigielski, witam Państwa po przerwie. Zapraszamy na cykl audycji edukacyjnych o profilaktyce nowotworowej w ramach kampanii społecznej ministra zdrowia Planuję długie życie. Dziś moim i Państwa gościem jest dietetyk dr Katarzyna Kowalcze. Wracamy do rozmowy zatytułowanej Cukier nie krzepi. Najważniejsze informacje o produktach znajdują się oczywiście na etykiecie, ale jak je czytać, aby wybrać najbardziej wartościowe produkty?
Trudność na pewno polega na tym i tutaj przyjmuję argumenty pacjentów, że nie zawsze są w stanie dobrze przeczytać etykietę, bo wszystko jest drobnym druczkiem wykonane. Te napisy faktycznie są minimalnych rozmiarów, zwłaszcza na małych opakowaniach, ale mamy też świetne narzędzia pod tytułem czytywanie kodów produktów. Są specjalne aplikacje, które nam te zakupy w tej chwili już ułatwiają i nie musimy z lupą w sklepie spożywczym analizować każdego produktu, tylko możemy przy użyciu odpowiedniej aplikacji. Sieci marketów też biorą udział w tych kampaniach. Naprawdę dosyć łatwo można te zakupy wtedy robić, bo mając telefon komórkowy z odpowiednią aplikacją, możemy szybciusieńko przeanalizować dokładnie skład i podjąć decyzję, czy spośród 10 serków, czy jakichś tam innych płatków, które są przed naszymi oczami, które z nich wybrać, które będą najwłaściwsze. Natomiast myślę, że warto się wystrzegać takich produktów, które bogate są w nazwy, które na pierwszy rzut oka kojarzą nam się z lekcją chemii. To niekoniecznie jest najlepszy kierunek. Żywność powinna mieć jak najmniej takich dodatków, chociaż one oczywiście są w przemyśle spożywczym dozwolone i niektóre są niezbędne dla przedłużenia trwałości na przykład. I są takie pozytywne aspekty również dodatków do żywności. Kupujemy na przykład czekoladę, to warto się zastanowić, czy nam potrzebny jest nabłyszczacz akurat w tej czekoladzie. To być może wizualnie sprawia, że ona jest atrakcyjniejsza dla nas sensorycznie, natomiast czy ten nabłyszczacz naszym jelitom jest potrzebny, to mam wątpliwości. A tego wszystkiego się dowiemy właśnie z opakowania, analizując dokładnie skład, porównując nie tylko cenę i nie tylko to powinno być głównym takim determinantem, ale dokładnie właśnie analizując składniki, które są użyte do wyprodukowania danego produktu, zawsze są podawane w takiej kolejności malejącej, czyli na początku w pierwszych pozycjach mamy te składniki, których w danym produkcie jest więcej. I to już nam powie o tym, czy to jest produkt dobry, zero-jedynkowo dzieląc, czy zdrowy, czy niezdrowy, czy prawidłowym zachowaniem żywieniowym będzie z naszej strony wybieranie takiego produktu. Jeżeli czytamy na pierwszym miejscu, że jest cukier, czy drugiej, trzeciej pozycji, to nam uświadomić powinno, że tego cukru jest tam zdecydowanie za dużo. I odkładamy sobie na półeczkę, zostawiamy to dla wroga ewentualnie, a my rezygnujemy z takiego produktu.
A ile cukru powinniśmy dziennie dostarczyć naszemu organizmowi i w jakiej formie najlepiej?
Dostarczyć jak najmniej. Taka jest zasada ogólna, bardzo, bardzo ogólna. Natomiast jeśli mówimy o cukrze, to warto też wspomnieć o naturalnych cukrach, na przykład zawartych w owocach. I to jest chyba takie najzdrowsze źródło cukrów dla naszego organizmu, chociaż każdy cukier w nadmiarze będzie szkodliwy. Fruktoza, która jest zawarta w owocach, w nadmiarze także powoduje bardzo, naprawdę bardzo poważne i niebezpieczne konsekwencje. Natomiast owoce stanowią świetną, moim zdaniem, alternatywę dla łasuchów, dla osób, które lubią jeść słodkości różnego rodzaju, dlatego że to łączymy przyjemne z pożytecznym. Cukier zawarty w owocach, no to tak jak cukier, jak samo zło generalnie, ale mamy w tych owocach również pewną wartość odżywczą. Mamy witaminy, mamy składniki mineralne, mamy błonnik, czyli są te walory prozdrowotne. Dlatego jedzenie owoców wydaje się być lepszym rozwiązaniem niż paczka jakichś ciasteczek. W tym sensie trzeba pamiętać, że ten cukier jednak musi być zmetabolizowany przez naszą wątrobę i że to jest konkretna dawka energii. A zatem kilogram winogron przed telewizorem na kolację to nie będzie najrozsądniejsze rozwiązanie, tylko dodajemy po prostu owoce sobie do posiłków w małych ilościach. No, mała ilość to jest pojęcie bardzo ogólne i każdemu indywidualnie dobieramy, ale powiedzmy takie dwie garsteczki owoców dziennie, własnej garści, trzeba się tutaj trzymać, to jest nasza miara gospodarcza, miara domowa. Dwie takie porcje to jest zwyczaj ilość optymalna dla każdego z nas, ale lepiej jest to podzielić właśnie na dwa albo nawet na trzy posiłki jako dodatek do czegoś, niż jednorazowo zjeść dużą ilość, bo wtedy wątroba bardzo intensywnie musi pracować nad tą fruktozą, nad metabolizowaniem.
A dlaczego tak ważne jest niepodawanie dzieciom cukrów od najmłodszych lat?
Dlatego, że cukier bardzo uzależnia. Okazuje się, że niestety jesteśmy, no, możemy uzależnić się tak jak od każdej innej używki. Nawet są specjalne techniki, które służą uwolnieniu się, że tak powiem, z tego nawyku. Techniki tak zwanej wolności emocjonalnej, również metodą akupunktury. Niektórzy próbują się uwolnić od tego smaku. I w rekomendacjach dla najmłodszych dzieci, dla niemowląt, też jakiś czas temu zmieniono w kalendarzu rozszerzania diety. Zmieniono zalecenia i w tej chwili jako pierwszą rzecz, którą się niemowlakowi poza mlekiem mamy, czy mlekiem modyfikowanym podaje, to są warzywa. nie owoce, jak to było przez lata, i nie soczki owocowe, bo smak słodki, jak się okazuje, bardzo uzależnia i później trudniej jest pokonać pewien opór. No nie oszukujmy się, jeżeli zaczniemy naszą przygodę z jedzeniem od gruszki, no to później pietruszka, już tak średnio czy seler będą nam smakować. To już jest zupełnie inny poziom słodkości. Dlatego starajmy się właśnie ograniczać maksymalnie, jak się da. To moje pokolenie 50 czy starszych osób pamięta zapewne, że dzieci przepajano, te malutkie dzieci przepajano pomiędzy posiłkami wodą z glukozą. To też było bardzo fatalne w skutkach, ale na tamten etap wiedzy uważano, że to jest to jak najbardziej pozytywne, żeby dziecko też dostawało jakąś porcję energii. Natomiast w tej chwili wiemy, że trzeba tego zdecydowanie unikać, żeby nie wywołać efektu uzależnienia. Są takie badania, które pokazują, że cukier, fruktoza między innymi, ale również sacharoza, może stymulować bezpośrednio, ale także w taki sposób pośredni, stymulować tak zwane hedoniczne ścieżki w naszym mózgu. Czyli prowadzi nas do przyzwyczajenia i potem uzależnienia niemalże tak samo jak etanol. To jest ten sam próg odczuwania uzależnienia. I wyjść z tego nałogu jest niesłychanie trudno. To, co jest też niebezpiecznego, no inaczej się pracuje z osobą dorosłą, której wytłumaczymy, czym jest nałóg i jak z tego nałogu wychodzić. Natomiast kiedy mamy pacjenta kilkuletniego, uzależnionego od smaku słodkiego, to dziecko nie zrozumie pewnych naszych argumentów, tak? Ono odczuwa podwójny ból w momencie, kiedy trzeba go przestawić na inny sposób żywienia dla ratowania zdrowia. Dlatego raczej dążymy do tego, żeby dziecko tego smaku słodkiego nie poznało jak najdłużej się da. W sensie takim, że uczymy picia wody po prostu jako naturalnego płynu i nie dosładzamy żadnych napojów. Podawanie soków jest dozwolone również w piramidzie zdrowego żywienia, ale to są bardzo ograniczone ilości i raczej nie zachęcamy do pojenia dzieci sokami, tylko traktujemy to jako dodatek taki naprawdę okazjonalny gdzieś sporadyczny w diecie, a smak słodki niech dziecko czerpie z owoców wprowadzanych później niż warzywa do diety.
W takim razie jak przekonać na przykład babcię i dziadka, że najlepszym prezentem dla wnuków wcale nie są słodycze?
Miłością. To jest trudna, bardzo trudna droga i trudna sprawa, bo to jest kwestia kulturowa przyzwyczajeń w licznych rodzinach. Przekonać myślę, że może być trudno, bo to zależy od stopnia też dojrzałości emocjonalnej do przeprowadzenia rozmowy z dziadkami, którzy przecież kochają swoje wnuczęta nad życiem. To wiadomo, że to jest miłość absolutnie nieograniczona i w najlepszym wydaniu, ale natomiast myślę, że trzeba porozmawiać, przynajmniej ja tak próbowałam w domu, przekonać, modyfikując przepisy z okazji jakichś tam świąt, gdzie zwyczajowo się jakieś ciasta pojawiały. To też zależy oczywiście, jakie są przyzwyczajenia, czy są słodycze na co dzień, one są tylko odświętnie podawane. Ale nawet wtedy, kiedy właśnie świąteczne to są sytuacje, to można zmodyfikować przepis tak, żeby ograniczyć spożycie tego cukru. I myślę, że babcia tutaj, jeżeli ją przekonamy, że to wszystko z miłości ma wynikać, tak, że może zamiast przynieść słodycze kolejną jakąś, nie wiem, tabliczkę czekolady, jeżeli babcia odczuwa przyjemność i musi, ma to niemalże wewnętrzny nakaz, to wytłumaczmy dziadkom, jaką mają tą czekoladę wybrać. Niech wybiorą to, co będzie najzdrowszym, nie największą tabliczkę, tylko może jednak mniejszą i najlepszą jakościowo, a być może lepszym rozwiązaniem będzie wspólnie z wnukami zabawienie się troszeczkę w kuchni i przygotowanie wspólnych jakichś słodyczy, jakichś batoników orzechowych na przykład, czy z wykorzystaniem płatków owsianych, czy nawet z owocami suszonymi, ale to okazjonalnie i wspólna zabawa. Myślę, że to jest taki długi proces, na który trzeba się przygotować.
A jeśli szukasz pomocy i chcesz zmienić swoje nawyki żywieniowe, to zapraszamy na bezpłatne konsultacje dietetyczne na stronie poradni Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej oraz diety na specjalnej stronie diety.nfz.gov.pl. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była dr Katarzyna Kowalcze, dietetyk. Kampania społeczna Planuję Długie Życie, realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków ministra zdrowia. Na kolejną audycję zapraszam już za tydzień.